ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Cieślak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ponownie po wakacyjnej przerwie witamy serdecznie w naszym studiu księdza Marcina Wiśniewskiego i cieszymy się, że będziemy mogli nadal spotykać się w cyklu Z ciemności do światła. Zaczęliśmy w zeszłym roku temat 10 przykazań i chcemy go kontynuować. Przyszła pora na 6 przykazanie, przykazanie nie cudzołóż, przykazanie, które dotyka bardzo ważnej i też bardzo wrażliwej sfery ludzkiego życia. To przykazanie zostało sformułowane na podstawie tego, co też czytamy już w Księdze Wyjścia, czy potem w Nowym Testamencie. No i przypomnę Państwu, że cały czas korzystamy też z katechizmu Kościoła katolickiego, który jest jakimś takim naszym przewodnikiem w tym temacie 10 przykazań. To, co mnie jakoś poruszyło w tym temacie w katechizmie Kościoła katolickiego, jest to, że właściwie katechizm zaczyna opisywać to przykazanie od tej strony pozytywnej, czyli o tym, czego ono tak naprawdę dotyczy, tej sfery płciowości, sfery seksualności, która jest wielkim darem i wielkim pięknem stworzonym przez Pana Boga.
Tutaj rzeczywiście od początku nasuwa się kilka takich bardzo ważnych tematów, które właściwie ustawiają nam sferę seksualności i właśnie problem grzechów też przeciwko szóstemu przykazaniu. Ja często bardzo mocno przypominam i akcentuję to, że szóste przykazanie jest dopiero szóste i to nie przypadek, że Pan Bóg właśnie tak je ustawił w hierarchii, a więc przed nim jest te 5 wcześniejszych przykazań. I właściwie można by powiedzieć, że często zdarza się, że problemy związane z szóstym przykazaniem, czyli jakieś grzechy, które się pojawiają w tej materii, one mają nierzadko swoje źródło w nieporządku w tych wcześniejszych przykazaniach. I często drogą do jakiegoś uwolnienia właśnie od grzechów związanych z szóstym przykazaniem jest najpierw zadbanie i wprowadzenie porządku w te wcześniejsze przykazania. Dlaczego tak bardzo mocno to akcentuję, że jest to dopiero szóste przykazanie? Ponieważ to, do czego diabeł dąży w życiu człowieka, to właśnie to zburzenie właściwej proporcji hierarchii, którą zaplanował Bóg. Diabeł próbuje dzisiaj na różne sposoby sferę seksualności, która jest ważna w naszym życiu, jest dobra, jest piękna, jest godziwa, próbuje postawić na pierwszym miejscu, czyli zrobić trochę takiego bożka. Ta wszechobecność właśnie seksualności, taki rozerotyzowany świat i właściwie często właśnie takie skupienie się na tej sferze także w spowiedzi świętej, bo jest to właśnie tak intymna, tak delikatna sfera, że nierzadko wyznanie grzechów w tej materii przysparza wiele problemów i pewnie najwięcej jakiegoś takiego wstydu. To często jest też tak, że osoba, która przychodzi do spowiedzi z takimi grzechami, często uważa, że to jest największy problem jej życia, że tutaj jakby na tym się koncentruje. I pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to przede wszystkim właśnie przywrócić właściwy porządek. To nie jest najważniejsze w naszym życiu. To jest ważny problem, który nie wolno bagatelizować, ale trzeba go z powrotem przestawić na tą 6. pozycję i zobaczyć, co dzieje się w tych ważniejszych jakby sferach i punktach, które dotyczą pierwszych 5 przykazań. I często się okazuje, że tutaj jest wiele jakiegoś takiego nieporządku, czy są jakieś poważne problemy, które owocują tym, że w 6. przykazaniu też jest jakiś nieporządek. Czyli pierwsza rzecz to przywrócić właściwą hierarchię, żeby nie koncentrować się na tym, co dotyczy 6. przykazania, bo na tym złemu duchowi bardzo mocno zależy, żeby seksualność stała się pewnego rodzaju bożkiem. Druga rzecz, na którą zwraca uwagę katechizm, co zostało już tutaj trochę powiedziane, to kwestia tego, żeby spojrzeć pozytywnie na wszystko, co się wiąże z naszą seksualnością. Znowu pewne poczucie wstydu, delikatność tej sfery sprawia często, że rodzi się w człowieku takie skojarzenie tej sfery z czymś złym, brudnym i grzesznym. I to jest chyba też takie duże niebezpieczeństwo i takie działanie złego ducha, który próbuje nam właśnie wszystko, co związane z seksualnością, skojarzyć z grzechem, z poczuciem grzechu. I my właściwie, no niestety w większości, trzeba to powiedzieć, mamy olbrzymi problem, żeby w sposób piękny, taki zgodny z zamysłem Pana Boga, mówić o swojej seksualności w sposób piękny, czysty, taki wstydliwy, ale no w dobrym znaczeniu tego słowa, z taką delikatnością, subtelnością, przeżywać swoją seksualność i też o niej mówić, ją komunikować. Więc drugie pole takiego działania, które sygnalizuje nam katechizm, to pozytywne spojrzenie na seksualność. Kiedy często przychodzą penitenci w konfesjonale i właśnie mówią o tym, że największym problemem ich życia jest właśnie problem z seksualnością, często też taką pierwszą pokutą, którą zadaje, to jest to, żeby spróbować nie patrzeć na to jako na największy problem mojego życia, że ja już tą seksualność mam, że ja sobie z tym nie radzę i w ogóle wszystko jest złe. Gdyby jej nie było, to by nie było problemu, bym nie musiał przychodzić do spowiedzi świętej. I zadaję pytanie, czy ty kiedykolwiek podziękowałaś Panu Bogu za swoją seksualność? I nagle zdziwienie, ponieważ no właśnie często jest to też błąd nierzadko wychowawczy, kiedy ta seksualność gdzieś zdobywa swoją dojrzałość powoli w rozwoju dziecka i później młodego człowieka, że nierzadko rodzice czy dorośli w ogóle wzbudzają takie poczucie winy we wszystkim, co jest związane właśnie z przejawami tej seksualności. No już w takich skrajnych przypadkach nawet może to prowadzić do jakiejś takiej nerwicy czy jakichś natręt związanych właśnie z tą sferą. Czyli pierwsza rzecz, którą znowu musimy sobie powiedzieć tutaj, to to, że nasza seksualność jest dobra. Jest dobra, jest darem od Pana Boga i nie jest czymś, co mi przeszkadza na drodze do zbawienia. Owszem, jest tak, że ta sfera jest bardzo delikatna i bardzo, można by powiedzieć, taka trochę ulubiona przez swoją delikatność i też no, podobieństwo, które sprawia, że właśnie człowiek staje się podobny do Boga, ponieważ no, Bóg tutaj obdarza człowieka płodnością, zdolnością do tego, żeby spotkanie kobiety i mężczyzny było w pewien sposób uczestnictwem w Bożym akcie stwórczym, a więc w przekazywaniu życia, w czymś, co przynależy do takiej no, istoty Boga. I dlatego no, diabeł chce tą sferę jakoś podeptać, deptając w nas ten obraz i podobieństwo Boga. Wyrwać seksualność z tego, do czego Pan Bóg nam ją dał, z jej przeznaczenia, tego zamysłu stwórcy, żeby ona była odizolowana, żeby ona była tylko wyizolowana w kierunku przyjemności, jakichś takich hedonistycznych pobudek związanych z popędem, który też jest darem od Boga, ponieważ on gwarantuje przeżycie gatunku w przyrodzie, a więc tutaj nic, co dzieje się w tej sferze, nie wolno demonizować tej sfery, że wszystko tutaj jest złe. Ale też trzeba zauważyć, że tak jak wszystkie wymiary naszego funkcjonowania, tak nasza seksualność, płciowość została zraniona przez grzech pierworodny, może być też zraniona przez nasze osobiste grzechy, czy przez zranienia w tej sferze zadane nam przez inne osoby, nierzadko też nawet w dzieciństwie. I wtedy rzeczywiście zaczynają być problemy z tą sferą. Ale tak czy inaczej, cokolwiek by się wydarzyło, my musimy najpierw zobaczyć, że sama w sobie ta siła, która jest obecna w seksualności, w płciowości, jest dobra, jest stworzona przez Boga. Trzecim takim wymiarem, który chciałbym tutaj przywołać, o którym wspomina katechizm, to przede wszystkim to, że seksualność, nasza płciowość, to nie jest sprawa tylko cielesności. Dzisiaj często jest to taka redukcja trochę kobiecości, męskości, seksualności, płciowości do sfery takiej zewnętrznej, cielesnej. To jest bardzo niebezpieczna redukcja, ponieważ my musimy dzisiaj uświadomić sobie, że nasza seksualność, płciowość, to, że jestem kobietą i mężczyzną, ona wyraża się na wielu polach, właściwie we wszystkich sferach, dziedzinach, pokładach mojej osobowości, w moim sposobie myślenia, w moim sposobie postrzegania świata, w procesach poznawczych, inaczej kobieta, inaczej mężczyzna poznaje, w przeżywaniu różnych sytuacji, w uczuciowości, emocjonalności i także w funkcjonowaniu organizmu, także w tym, co fizyczne, ale to jest zlepek tych wszystkich wymiarów, które są obecne, które składają się na to, że ktoś jest kobietą, ktoś jest mężczyzną. I też trzeba sobie uświadomić, że nasza seksualność i płciowość jest rzeczywistością nas zadaną. Ona nie jest, z jednej strony jest podarowana, w pewien sposób zdeterminowani jesteśmy przez Boga. Od początku jesteśmy kobietą czy mężczyzną, wbrew ideologii gender, która próbuje wmówić, że to my możemy zadecydować, niezależnie od tego, że jakie ciało. Jeżeli ktoś nie odnajduje się w swoim ciele jako kobieta, jako mężczyzna, czyli jest jakieś rozdarcie pomiędzy tym, co czuję, jak postrzegam świat, a tym, co otrzymałem od Pana Boga w swoim ciele, jest to problem bardziej właśnie niewłaściwie przeżytej integracji, przyjęcia swojej seksualności i płciowości, który nierzadko też jest związany z takim niewłaściwym zafunkcjonowaniem osób, które są powołane do tego, żeby pomóc nam to zintegrować, czyli przede wszystkim naszych rodziców, którzy powinni przyjąć dziecko jako dziewczynkę, jako chłopca, pomóc w takiej ambiwalencji, w relacji pomiędzy mamą i tatą, z jednej strony w odróżnieniu się od rodzica przeciwnej płci i utożsamieniu z rodzicem płci tożsamej. To jest proces, który się kształtuje i jeżeli są tutaj jakiekolwiek zaburzenia w sferze seksualności, orientacji też seksualnej, to one są związane po prostu ze zranieniami, z jakimiś niedostatkami, które zafunkcjonowały na drodze właśnie integracji czy rozwoju tej świadomości własnej seksualności, płciowości.
Bardzo podobają mi się te słowa zacytowane przez katechizm, które mówią o tym, że jesteśmy stworzeni jako mężczyzna i niewiasta i kobieta. Jesteśmy stworzeni na obraz Boga, że dzięki temu też, że jesteśmy tak bardzo różni, no już pomijając wszystkie jakieś tam różne aspekty, ale dzięki temu, że jesteśmy różni, że się różnimy i że się nawzajem możemy uzupełniać, to możemy tworzyć wspólnotę, komunię osób taką, jak tworzy sam Bóg w Trójcy Świętej.
Dokładnie w ten sposób jest. Właściwie to jest piękno Księgi Rodzaju i tego, co Pan Bóg objawia tutaj o człowieku, że człowiek dopiero w pełni jest obrazem Boga jako wspólnota kobiety i mężczyzny, jako wspólnota osób. To dopiero jest odbicie i podobieństwo Boga. Czyli nie sam mężczyzna, nie sama kobieta, ale to uzupełnienie. Nam często grozi taka antropomorfizacja Boga i też szczególnie maskulinizacja Boga Ojca. My musimy sobie uświadomić, że Pan Bóg nie jest ani kobietą, ani mężczyzną, co nie znaczy, że jest jakimś obojnakiem albo jakąś istotą właśnie bezpłciową, jakąś nijaką. To przekracza zdolności naszego poznania. My jesteśmy dziś zdeterminowani trochę tym myśleniem. Pan Bóg jest pełnią, czyli jest i ojcem, i matką, jest pełną miłością i dlatego człowiek młody też, który uczy się Pana Boga, Jego miłości, potrzebuje jakby tych dwóch dłoni, potrzebuje dłoni matki, potrzebuje dłoni ojca. Dopiero wtedy w pełni poznaje miłość Pana Boga, która z jednej strony jest macierzyńska, jest bardzo czuła, ale jest też taką miłością wymagającą, dającą poczucie bezpieczeństwa, więc miłością ojcowską. Te dwie pełnia właśnie miłości objawia się w rodzinie, stąd też piękne i bardzo doniosłe zadanie małżonków i rodziców, kobiety i mężczyzny, dlatego ważne jest, żeby było to zróżnicowanie, żeby nie było rodziców na zasadzie dwie mamy, dwóch ojców, ponieważ właśnie przy tym zróżnicowaniu oni ukazują pełnię Boga. Jeżeli któryś z ogniw tutaj albo go zabraknie, albo jest takie słabsze, nie podejmuje swojej roli, zawsze kończy się to tym, że obraz Boga wykształcony w tym człowieku jest gdzieś tam zachwiany, jest odciśnięty, jest przeniesiony w którymś kierunku, jest trochę taki wykrzywiony. Więc to zadanie jest bardzo ważne. to zróżnicowanie, to, że kobieta i mężczyzna i też powołanie ich do wspólnoty wzajemnej jest wpisane w naturę człowieka. To, co dzisiaj próbują różni, trzeba nazwać po imieniu, pseudonaukowcy podważać, że to jest wymysł kultury, jakichś historycznych uwarunkowań i tak dalej, i tak dalej. Owszem, kultura, historyczne uwarunkowania, rodzina pomagają człowiekowi zintegrować i odkryć płciowość, ale jest to wpisane w naturę człowieka. W naturę człowieka. I tak jak powiedziałem, jakieś problemy z integracją, one najczęściej są związane z tym, że w tym procesie odkrywania swojej płciowości gdzieś któreś ogniwo ze strony rodziców nie zafunkcjonowało i nie jest obecne i wtedy będziemy mieli jakieś problemy z integracją, z odkryciem swojej własnej tożsamości. Była tutaj też mowa, wspomniano o komplementarności i zróżnicowaniu. Dzisiaj często właśnie postrzega się to jako jakąś przeszkodę i piękne jest to, że właśnie Pan Bóg w taki sposób stworzył te różnice w kobiecie i w mężczyźnie, że oni się wzajemnie dopełniają, że nikt z nich, żadne ogniwo nie jest samowystarczalne, że potrzebują siebie nawzajem po to, żeby stworzyć pełnię. I to jest piękne. Z drugiej strony dzisiaj chyba jest mała taka świadomość właśnie, że my się różnimy i młodzi ludzie, którzy wchodzą w związki, nie mają tej świadomości i często wiele konfliktów, które ma miejsce w małżeństwie, szczególnie w młodych małżeństwach, wynikają z tego, że młodzi ludzie jakby nie uświadomili sobie, że normalną rzeczą jest to, że ich sposób myślenia, postrzegania świata się różni. Żeby nawzajem siebie też poznali, że mój mąż myśli inaczej i to nie jest złośliwość z jego strony zawsze, moja żona myśli inaczej i to nie jest złośliwość z jej strony, tylko po prostu tak funkcjonujemy, nauczyć się siebie nawzajem, nauczyć się tego, że różnimy się, postrzegamy inaczej rzeczywistość, mamy trochę inne potrzeby i pragnienia i umieć też rezygnować trochę z siebie na rzecz tej drugiej osoby, chcieć dobra drugiego, to jest też istota miłości. Ale też musimy sobie uświadomić, że ta różnica, która została stworzona przez Pana Boga na zasadzie komplementarności, jest w pewien sposób też zraniona przez grzech pierworodny, osobiste grzechy i różne inne historie, co powoduje, że staje się to, zamiast być właśnie takim miejscem wzajemnego uzupełnienia się, dopełnienia, staje się też pewną trudnością i przeszkodą. I to, że dzisiaj ta różnica staje się też często takim źródłem napięć, to dlatego, że właśnie gdzieś tam w to zróżnicowanie obecne w zamyśle Stwórcy, no, weszły zranienia grzechu pierworodnego i stąd to, co w zamyśle Bożym powinno być czymś pozytywnym, czymś, co prowadzi do jedności, do uzupełnienia, staje się przeszkodą. Jest to też jakiś tam owoc zranienia grzechem pierworodnym.
To, co nieodłącznie wiąże się z tematem szóstego przykazania, czy z tematem seksualności, to czystość. I można powiedzieć, jest to trochę takie hasło, które, myślę, nie każdy umie odnieść do swojego życia. Czym ona tak naprawdę jest, czy ma być i dlaczego Kościół tak bardzo walczy o to, żeby każdy wierny żył w czystości?
Pan Jezus w kazaniu na górze mówi: błogosławieni czystego serca. Nam czystość często kojarzy się tylko właśnie znowu ze sferą seksualności. To jest znowu to, o czym wspomniałem na początku, że my koncentrujemy się właściwie od razu na tej sferze. Biblia, mówiąc o czystości, mówi w ogóle o czystości serca od grzechu, o takiej wolności serca od złych poruszeń, od żądzy, od tego, co nazywamy też grzechami głównymi, od tego, by właśnie takie poruszenia jak zazdrość, złość, ale także właśnie taka nieczystość seksualna nie zaśmiecały naszego serca. I pośród właśnie tych wielu przejawów czystości serca, czyli tych siedmiu grzechów głównych, jest też także to, co zostało postawione właśnie na tym szóstym miejscu, a więc czystość w sensie seksualnym. I oczywiście dzisiaj ze względu na to, że ten świat jest zaśmiecony właśnie takim brudnym patrzeniem na człowieka, często my nie potrafimy oczyma Boga patrzeć na naszą cielesność, na seksualność, na płciowość. To, co trzeba by było tutaj jeszcze powiedzieć, to prawda o tym, że znowu seksualność, płciowość, a co za tym idzie czystość, to nie jest sprawa cielesności, nie jest sprawa też zewnętrznego patrzenia. to jest coś, co tak naprawdę przede wszystkim przechodzi przez serce człowieka. Pan Jezus, stawiając bardzo wysoko poprzeczkę, mówiąc, że kto pożądliwie spojrzy na kobietę, czy pożądliwie o niej pomyśli, już dopełnił się, dopuścił się cudzołóstwa, pokazuje, że tak naprawdę grzech nie przychodzi z zewnątrz do nas, ale grzech rodzi się w sercu człowieka. I teraz, jeśli to serce jest zranione przez grzech pierworodny, jest zranione też grzechami nieczystymi, czy jakimiś zranieniami, które zadały nam osoby trzecie, to my mamy właśnie takie zaśmiecone serce, które powoduje, że my w nieczysty sposób patrzymy, postrzegamy też drugiego człowieka, jego seksualność, jego ciało. Patrzymy z pożądaniem, patrzymy jako na obiekt naszej przyjemności. I tak naprawdę chodzi o to, żeby nie tylko jakoś zewnętrznie, nie wiem, unikać nieczystego spojrzenia, bo to jest jeszcze za mało. Nie chodzi o to, żeby powstrzymywać się od jakichś tam aktów, czynów seksualnych, ale Pan Jezus mówi, że tak naprawdę chodzi przede wszystkim o to, żeby w sercu człowieka była pewna przejrzystość i czystość, że jeżeli serce człowieka jest czyste, nie jest zaśmiecone, wtedy człowiek ma tak czyste spojrzenie, że no nawet patrząc na nagość drugiego człowieka, nie będzie ona powodowała właśnie takiego naznaczenia grzechem. Przykładem tutaj przede wszystkim może być doświadczenie pierwszych rodziców Adama i Ewy i ich nagość właśnie w ogrodzie Eden, gdzie oni nie czuli wstydu. Oczywiście Kościół pięknie mówi o tym, że to miłość znosi wstyd w akcie małżeńskim, jak gdyby, że normalną rzeczą, która też jest darem od Pana Boga, która ma nas zabezpieczyć trochę przed grzechami nieczystymi, jest poczucie wstydu, poczucie takiej intymności, integralności swojego ciała i pewną nienormalnością jest brak poczucia wstydu, taki ekshibicjonizm, każdy przed każdym gdzieś tam chce być nagi, jest to nieuporządkowanie. Ale Kościół właśnie pięknie naucza, że tylko miłość jest w stanie człowiekowi zranionemu w tej sferze pozwolić na to, że małżonkowie, którzy oddają się przez przysięgę małżeńską sobie, ta miłość jest wypowiedziana na zewnątrz i oddają się w całkowitym darze do końca swoich dni, że to oddanie się, to doświadczenie miłości znosi między nimi wstyd i powoduje, że właśnie w inny sposób patrzą taki czysty, piękny na swoją seksualność. Oczywiście jest to pewien ideał, do którego zmierzamy. Niestety dzisiaj często jest wiele problemów, o tym sobie pewnie powiemy przy okazji następnej audycji, nawet w małżeństwie, bo to nie jest tak, że tylko człowiek samotny ma problemy, może mieć problemy z grzechami przeciwko czystości, ale także pożycie małżeńskie może być nieczyste. Jeżeli właśnie brakuje tego zintegrowania, człowiek niedojrzale ze zniewoleniami, ze źle zintegrowaną seksualnością wchodzi w małżeństwo, licząc na to, że no to będzie lekarstwo na pokonanie jakichś tam trudności w tej sferze, to jest złudzenie siebie. Zawsze będzie wtedy to przeżywanie wspólnoty ze współmałżonkiem raniące, jeżeli nie ma tutaj tego zintegrowania tej sfery. Kwestia czystości to nie jest na przykład w stanie bezżennym, która dotyczy czy właśnie osób konsekrowanych, czy kapłanów żyjących w celibacie, czy też osób bezżennych, które żyją w świecie, ale no, z racji tego, że nie weszły w małżeństwo, nie powinny podejmować właśnie aktów seksualnych żadnych. Jest to kwestia przede wszystkim tego, żebyśmy nie patrzyli na to, że to jest pozbawienie siebie czegoś. Ta płodność, którą Pan Bóg daje, jest tak wielką siłą, że chodzi o to, żeby ona została w właściwy sposób ukierunkowana, bo jeśli człowiek będzie przeżywał swoje życie w celibacie na zasadzie takiego, nazwijmy to, kastrowania siebie, takiego wycofania się z kobiecości, na przykład siostra zakonna, to będzie powodowało olbrzymią frustrację, takie zgorzknienie, takie poczucie, że ktoś mnie pozbawił czegoś, co jest dla mnie bardzo ważne, to z natury wynika. I ja teraz mam z czegoś zrezygnować. Nie. Tu chodzi o to, żeby właściwie ukierunkować tą siłę popędu na duchowe ojcostwo, duchowe macierzyństwo. To nie przypadek, że Kościół od kandydatów do kapłaństwa, od kandydatek do życia zakonnego wymaga, żeby to był mężczyzna, to jest warunek mężczyzna, czyli pewna integracja, nie tylko na poziomie seksualności w sensie fizycznym, tylko przede wszystkim, żeby to był człowiek, który czuje się mężczyzną we wszystkich wymiarach życia, czyli ma zintegrowane, wie, co to jest być mężczyzną, nie tylko właśnie zredukować tą męskość do jednej potrzeby, prawda, którą kieruje popęd, żeby wiedzieć, co to znaczy być kobietą, nie wycofywać się z tego, tylko we właściwy sposób ukierunkować tą siłę. To jest dzisiaj bardzo ważne i błędy tutaj w tej sferze popełniane, one rzeczywiście często owocują różnymi problemami na drodze powołania czy przeżywania właśnie swojego powołania do życia w samotności, w bezżennym stanie. Tutaj kwestia też jest tego w małżeństwie. Wiadomo, że w małżeństwie są dozwolone akty seksualne, ale one też mają być przede wszystkim nieoderwane od miłości. To jest bardzo ważne, że czy to rezygnacja całkowita z aktów seksualnych w przypadku osób bezżennych, czy poświęconych Królestwu Bożemu, czy żyjących właśnie w stanie bezżennym w świecie, czy zaangażowanie się, podejmowanie takich aktów w małżeństwie, ono zawsze musi być podyktowane i pokierowane miłością, czyli nigdy nie może być tak, że podejmujemy daną rzecz ze względu na jakieś właśnie poruszenia, które są bardzo takie przyziemne, hedonistyczne, związane z popędem tylko, ale że one są związane przede wszystkim z miłością, z miłości, która jest większą siłą, rezygnuje z czegoś, kieruje tą siłę popędu w innym kierunku, w kierunku właśnie duchowego przeżywania płodności, albo właśnie z miłością wchodzę też w zbliżenie cielesne, w małżeństwie, ale oderwanie właśnie zbliżenia od miłości zawsze będzie raniące.
Temat będziemy na pewno kontynuować za 2 tygodnie, w takim razie do usłyszenia, a ja dziękuję księdzu Marcinowi. Bóg zapłać, szczęść Boże.